a nad szczecińską Łasztownią na dobre zaszło słońce. Całe szczęście mamy tutaj piękne neony, więc naprawdę nie jest ciemno, ale niestety dzień się kończy i kończy się też ten nasz czas w Morskim Centrum Nauki. Bardzo piękny czas, bo z pięknymi widokami. Bardzo dziękujemy za to, że nas tutaj goszczono przez te wszystkie dni. Fajnie się prowadziło stąd program. Będzie nam tych, przynajmniej mi, tych widoków, szczególnie wieczornych, mocno brakowało. Fonosfera w poniedziałki to czas na literaturę. Przez wiele tygodni na naszej antenie gościła Szóstka, książka Przemysława Kowalewskiego, który jest teraz z nami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dzisiaj w takiej podwójnej roli, bo właśnie i jako Morskie Centrum Nauki, i jako autor książki. Ale najpierw zapytam o te wrażenia po regatach, o te liczby, bo kiedy patrzę na ten komunikat, który myśmy dzisiaj otrzymali, to naprawdę buzia się śmieje, bo to są takie liczby, w które trudno uwierzyć, kiedy popatrzymy, że na przykład rozdano ponad 6 tysięcy bułek, chlebów bardzo dużo. No w ogóle to są takie niesamowite ilości. Czy wyście zebrali takie dane dotyczące tego, ile osób przyszło do MCN-u?
Tak, ja dzisiaj widziałem takie dane.
Bo dzisiaj jest tu cicho i spokojnie, w co trudno uwierzyć, ale wczoraj był tłum.
Dzisiaj jest, aż jestem zdziwiony, że to jest tak cicho, bo faktycznie
przez te trzy dni ostatnie
podczas The Township Races mieliśmy tutaj urwanie głowy, ale z tego powodu wcale nie rozpaczaliśmy, ponieważ się do tego długo przygotowywaliśmy. Przedłużyliśmy godziny otwarcia Morskiego Centrum Nauki właśnie ze względu na to, że liczyliśmy się z tym, że przyjdzie do nas bardzo wielu turystów, w tym również szczecinian, i się wcale nie pomyliliśmy. Oczywiście mamy takie dane. W ciągu tych trzech dni uczestniczyło w życiu Morskiego Centrum Nauki, czyli odwiedziło i wystawę stałą, i planetarium, i było na seansach właśnie w planetarium, czy uczestniczyło w warsztatach, w pracowniach edukacyjnych. Blisko 4 tysiące ludzi. To jest dla nas naprawdę bardzo dobry wynik. I nie oszukujmy się, pracownicy Morskiego Centrum Nauki ciężko pracowali, żeby taki wynik również osiągnąć. A to, co nas najbardziej cieszyło, to było to, że w pewnym momencie Morskie Centrum Nauki stało się takim sercem Łasztowni. To tutaj ciągnęli ci ludzie z drugiej strony.
Po tych mostach pontonowych, których już żałowaliśmy w audycji wcześniejszej.
I to było niesamowite, bo ja już nie mówię w ostatnim dniu, kiedy nagle rozpadało się i Morskie Centrum Nauki stało się taką
wielkim parasolem,
przystanią, gdzie mogli się ludzie schować. Tutaj za tobą pod planetarium właściwie kłębiły się dziesiątki ludzi. Także no było niesamowicie, było świetnie.
Ja tutaj powiem coś osobistego. Dzisiaj rano na Facebooku wyświetliło mi się wspomnienie. Wspomnienie sprzed 7 lat, z poprzednich regat. To było wspomnienie audycji, która odbywała się, i tutaj będziemy widzieli to miejsce, bo to jest Urząd Wojewódzki, jedna z tych wież. To była rozmowa na tej wieży o książce Leszka Hermana, czyli o Sedinum. I pomyślałam sobie, jakie to jest niesamowite, bo ja z tej wieży zrobiłam zdjęcie pustego placu. A dzisiaj prowadzę audycję z tego miejsca, które wtedy jeszcze było pustym placem. To jest coś niesamowitego, jak to miasto bardzo nam się zmienia. I jeśli chodzi o książki, też się zmienia, bo coraz jest ich więcej, coraz częściej je czytamy. Widzieliśmy to tutaj wtedy, kiedy Monika Szymanik przez tych kilka dni w MCN-ie sprzedawała książki lokalnych autorów i wszyscy się nimi interesowali, znali je doskonale, szukali kolejnych wydanych przez ciebie, przez Marka Stelara, przez właśnie Leszka Hermana, Sylwię Trojanowską. Tych nazwisk tutaj bym mogła całą listę wymienić. To też jest coś bardzo ważnego. To, że ludzie ze Szczecina będą wracali nie tylko z magnesami na lodówkę, ale z książkami o mieście.
Pięknie to powiedziałaś, bo faktycznie ten punkt Kamienica w Lesie Moniki Szymanik cieszył się ogromną popularnością. Oczywiście to jest również zasługa naszych szczecińskich autorów, że oni po prostu, oni się tutaj pojawili, oni po kilka godzin dziennie stali, podpisywali książki, i faktycznie właściwie każdy gatunek literacki był tutaj reprezentowany, bo była i Inga Iwasiów, i Marek Stelar, i Leszek Herman. Także to było coś niesamowitego.
Marcin Grzelak.
Akurat
nie było, bo był w Berlinie, tak, ale jego książki były.
Ale Marcina Grzelaka książki. Zatem ja sam uczestniczyłem w tym w tym podpisywaniu książek i widziałem, jakie kolejki ludzi z Polski się ustawiały i to było niesamowite, bo masz rację. Banałem jest przywieźć ze Szczecina magnes, ale czymś niesamowitym jest przywieźć powieść napisaną o Szczecinie, w Szczecinie, jeszcze do tego podpisano przez szczecińskiego autora.
I to jest jedna z tych powieści, ta, która już nie na naszej antenie, ale jeszcze dzisiaj taki długi odcinek tych wszystkich krótszych, które były w tamtym tygodniu. Teraz się Państwo przekonają, jeżeli nie słyszeliście, to będzie można to zrobić. Co się wydarzyło, jak zakończyła się szóstka Przemysława Kowalewskiego. To był ostatni długi odcinek audiobooka na podstawie szóstki Przemysława Kowalewskiego. Tak jak już mówiłam, autor jest teraz z nami, tylko miejsce troszeczkę zmieniliśmy, bo z tego studia, które mamy w MCN-ie, przenieśliśmy się na taras widokowy i mamy widok, oczywiście też widok piękny, ale też z tego tarasu widzimy miejsce, gdzie rozgrywa się akcja tej książki. To są miejsca, w których rzeczywiście doszło do katastrofy tramwajowej w 1967 roku. O tej cienkiej czerwonej linii myślę, że teraz porozmawiamy, ale także o tych miejscach, które widzimy, bo wystarczy, że popatrzymy w lewo i...
Tak, no wystarczy, że popatrzymy w lewo i widzimy, dzisiaj to jest trasa zamkowa, ale wcześniej przebiegała tutaj linia tramwaju numer 6, który właśnie uległ tej katastrofie. No ale zaczynając od tego, co widzimy, no to widzimy wieżę kościoła pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła, gdzie toczy się właściwie duża część akcji, gdzie zaczęła się ta cała historia, no bo to na wysokości mniej więcej właśnie kościoła świętego Piotra i Pawła zaczął się ten dramat tych uczestników tej nieszczęsnej podróży tramwajem linii numer 6. My teraz dokładnie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, mam nadzieję, że jak spotkamy się na naszym spacerze z przewodnikiem miejskim.
31 sierpnia już teraz zapraszamy, żeby słuchać radia i brać udział w możliwości wygrania takiego zaproszenia na ten spacer.
Tak właśnie, być może za szybko to powiedziałem. No to będziemy dokładnie wiedzieli, w którym miejscu był ten nieszczęsny, stromy zakręt, który doprowadził, na którym szóstka nie wyrobiła i doszło do katastrofy. Ale stąd również widzimy, i o tym rozmawialiśmy w przerwie, widzimy miejsce, w którym najprawdopodobniej stała stacja benzynowa zaraz na nabrzeżu. I ja do dzisiaj pamiętam słowa motorniczej, która mówiła, że się strasznie bała, że ten wagon uderzy właśnie w tą stację benzynową i wtedy doszłoby do dużo większej katastrofy. Także my to teraz mamy właśnie przed swoimi oczami.
Tomek Wieczorek, przewodnik po Szczecinie, który będzie nas właśnie oprowadzał śladami przede wszystkim szóstki, ale także innych twoich powieści, mówił o tym, że on troszeczkę się obawiał wtedy, kiedy zaczynał czytać tę książkę, bo bał się wykorzystywania tragedii do napisania takiej współczesnej historii. Ale to nie szóstka, to nie ta powieść. Tutaj mimo tej cienkiej czerwonej linii takie obawy się nie potwierdzają. Czy często spotykasz się z takimi pytaniami o wykorzystywanie historii, właśnie tej rzeczywistej historii, do opisania jakiejś fikcji literackiej?
Spotykam się z pytaniami o opisywanie historycznych wydarzeń i wplatanie w nich opowieści fikcyjnych. I takie pytania często otrzymuję podczas spotkań autorskich, gdzie czytelnicy pytają, proszę mi powiedzieć, to tak naprawdę gdzie zaciera się prawda? Gdzie jest ta granica? Gdzie się kończy fikcja, albo gdzie się kończy prawda? Gdzie się kończą historyczne wydarzenia, albo pojawiają się historyczne postaci? To co jest nieprawdą? Natomiast nigdy nie spotkałem się, przyznam szczerze, na szczęście, zatem ten odbiór chyba jest pozytywny, z takim zarzutem, że budowałem swoją opowieść na... no trochę na katastrofie i zbudowałem opowieść również fikcyjną, ponieważ bardziej mi zależało na tym, żeby oddać hołd właśnie tym ludziom, którzy doświadczyli tego nieszczęsnego, tej katastrofy. I o tym raczej myślałem. To dlatego również na samym końcu powieści zwróciłem uwagę na to, że do dzisiaj to miejsce nie zostało upamiętnione. Nie ma nawet symbolu wskazującego, że doszło tutaj do największej katastrofy w dziejach Europy. Więc no, przy okazji może to jest ten moment, żeby też zaapelować o to. Upamiętnijmy to miejsce.
Myślę, że to jest taki początek tego, żeby coś w tej sprawie zrobić, bo rzeczywiście tak nie powinno być. Doszło tutaj do takiej największej katastrofy tramwajowej w Polsce, która miała też swoje konsekwencje, bo z powodu tej katastrofy zmieniono pewne rzeczy, jeśli chodzi o komunikację tramwajową w Polsce właśnie pod koniec lat 60. To były bardzo konkretne zmiany.
Tak. Po pierwsze wymieniono właściwie cały tabor. Wprowadzono inne zasady funkcjonowania tych hamulców, ale również drzwi zamykane automatycznie. Zwróćcie Państwo uwagę, że w książce wtedy tych drzwi tak naprawdę nie było i ci ludzie wypadali, kiedy dochodziło do koziołkowania tych wagonów. Również zabroniono wieszać się ludziom na tych poręczach, które były na zewnątrz. I co najważniejsze, przestały funkcjonować takie duże składy tramwajowe. Wtedy to był największy zarzut o to, że połączono tak naprawdę trzy wagony, bo właśnie ten pierwszy wagon Konstala oraz te dwa tylnie połączone ze sobą pullmany były tak naprawdę miejscem, w którym mieściło się 500 pasażerów. Nie powinno było do takich rzeczy dochodzić. I ta komisja powołana przez ministra gospodarki zmieniła te zasady i od tej pory już takie składy nie jeździły po Szczecinie. Ale to, co było najważniejsze, to już nigdy więcej żaden tramwaj nie pojechał tą trasą. Od tej pory tramwaje jeździły obok Bramy Królewskiej.
Twoja opowieść to jest też opowieść o nagonce antysemickiej w Polsce, ale też w Szczecinie. To też jest historia, którą możemy odczytywać w taki niejednoznaczny sposób. Opowieść o PRL-u, który, krótko mówiąc, się nie sprawdził i myśmy całe szczęście wszyscy tego doświadczyli. Czy czytelnicy w taki sposób też odczytują twoją książkę?
Tak, i to mnie bardzo cieszy, że nie widzą tylko historii sensacyjnej, thrillera czy kryminału politycznego, ale również wracają do prawdy, która wydaje się, że przez część społeczeństwa była odrzucana, bo w tym okresie, w 68 roku, to my byliśmy oprawcami, to my byliśmy tymi, którzy wyrzucili jakąś grupę mieszkańców Szczecina, mieszkańców tego miasta, tych, którzy budowali to miasto, tych, którzy tworzyli strukturę i tkankę tego miasta, tylko z tego powodu, że takim zasugerowała, do tego doprowadziła władza ówczesna. I społeczeństwo, jak się wiele razy okazało w historii, część społeczeństwa jest podatna na taką manipulację, jest podatna na propagandę i to, co jest najgorsze, to, że do dzisiaj my z niektórymi z tych historii się nie rozliczyliśmy i to są takie właśnie niezabliźniałe rany tego miasta.
To nie jest jedyna twoja książka, w której wracasz do tego typu historii. Kolejna, czyli Sierociniec, który ukazał się już w tym roku, to jest książka, która jest historią naprawdę dramatyczną, wykorzystywania dzieci. Też historia nierozliczona i też oparta na faktach.
Tak. Historia sierocińca, właściwie handlu dziećmi, sprzedaży dzieci za granicę, ukrywając się pod płaszczykiem adopcji zagranicznych, tak naprawdę do dzisiaj nie została w żaden sposób rozliczona. A zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli zapoznacie się z tą informacją, którą zamieściłem na końcu książki, od 1975 roku co roku coraz więcej dzieci było, jak się później okazało, sprzedawanych rodzinom zagranicznym. One wyjeżdżały z kraju i nikt się już nimi nie zajmował. W polskim prawie funkcjonowała wtedy zasada taka, że polscy rodzice adopcyjni musieli przez długi czas być pod kontrolą urzędów, które się zajmowały właśnie bezpieczeństwem dzieci. Natomiast w tym przypadku dzieci po prostu wyjeżdżały za granicę i już nikt się nimi nie zajmował. I ja byłem trochę zdziwiony, że po ukazaniu się książki właściwie nic się nie zmieniło. To znaczy nikt nie skomentował tej historii. Ja pamiętam, że kiedy szukałem źródeł do sierocińca, i poznałem tą opowieść, którą przypomniała dziennikarka Gazety Wyborczej w 2019 roku, pisząc swój artykuł pod tytułem Chłopcy za 10 tysięcy dolarów, a dziewczynki za 5 tysięcy dolarów. I kiedy przedstawiała te osoby, pokazywała dowody na tą działalność, no, przestępczą, można powiedzieć, to wtedy się nic nie stało? Po tej książce się również nic nie stało. Właściwie nikt nie poniósł kary za to, że dzieci z domów dziecka były sprzedawane za granicę.
Bardzo wymowne milczenie.
No, bardzo wymowne milczenie. No i to jest... no i to jest najgorsze. I to jest najgorsze, że poza tym wątkiem kryminalnym, sensacyjnym, który staram się zawsze, żeby był żywy w tych moich powieściach, zależy mi na tym, żeby powiedzieć coś więcej. Nie chcę załatwiać żadnych problemów, które nie zostały załatwione, ale chcę na nie zwrócić po prostu uwagę.
To nie jest twoja ostatnia w tym roku książka, bo kolejna ukaże się bardzo niedługo, ale jeszcze zanim opowiemy chociaż trochę o Latawcu, bo to jeszcze kilka tygodni do premiery, zapytam cię, jak ty sobie radzisz z tymi historiami, bo to są trudne tematy, które nawet dla czytelnika nie są obojętne, nie zostawiają zostawiają w większości przypadków nas w takich rozedrganych emocjach. Jak ty jako autor sobie z nimi radzisz?
Po pierwsze, to jest dla mnie też jakaś taka droga terapeutyczna, ponieważ te rzeczy po prostu we mnie siedzą i historia sierocińca jest to historia bardzo bliskiej mi osoby. To ona zapoczątkowała właściwie tą opowieść, to ona opowiedziała mi historię, którą pamiętała jeszcze jako dziecko. Ona była w domu dziecka i ona była świadkiem, jak została sprzedana jej młodsza siostrzyczka. I to jest historia mojej rodziny. I ja chciałem po prostu to opowiedzieć. Chciałem, żeby nie zostało zapomniane. Jeżeli chodzi o Szczecin, 68 rok, to też uważam, że to są rzeczy, które powinniśmy rozliczyć. Ja nie mogę przejść po prostu obok takiego tematu. I to nie jest łatwe, bo przez jakiś czas zamykam się w sobie. Moja żona ma utrudniony kontakt ze mną wtedy, gdy piszę i tak naprawdę nawet kiedy przestanę pisać, kiedy wyłączam komputer, to wciąż to we mnie siedzi. Aż do czasu, kiedy zajmę się nową powieścią, nowymi problemami, nowymi materiałami, poszukiwaniem archiwów, przeczesywaniem kolejnych instytucji, które mogą mi udzielić takich informacji. I tak też jest z Latawcem, o którym wspomniałaś. Tam też...
Łatwo nie będzie. To powieść, która przynajmniej, to mogę Państwu zdradzić, rozpoczyna się na szczecińskim Warszawie.
Tak, na szczecińskim Warszawie, na którym ja mieszkam. I to są też...
Czy sąsiedzi powinni być pełni obaw?
No, sąsiedzi chyba nie, ale myślę, że wielu rozpozna wiele wątków. Myślę, że to, o czym piszę, dotykało całego mojego pokolenia i może powiem, że jest to opowieść o, wydawałoby się, seryjnym mordercy, który działa na Nibuszewie, na Warszawie i w Śródmieściu w 76 roku, ale tak naprawdę, a właściwie najprawdopodobniej jest tak, że być może to nie jest seryjny morderca, ale po prostu mściciel, który wyrywa chwasty, jakby to powiedział Bogusław Linda, czyli tak zwanych znętów, ludzi, którzy znęcają się nad swoimi rodzinami. I ta opowieść, która dopiero będzie za kilka tygodni dostępna w księgarniach, jest właśnie obrazem, który był obrazem, z którym stykało się, myślę, moje pokolenie i również chciałem to sobie z siebie po prostu wyrzucić.
Ugnę Galan w tej powieści się pojawi, choć początek jest taki, że właściwie zaczynamy mu trochę współczuć. Tak budujesz tę postać, że za każdym razem jak Feniks z popiołów on się odbudowuje. Czy tym razem będzie podobnie? Czy możemy mieć na to nadzieję?
No, Ugnę Galan nie ma ze mną łatwo.
Słyszeliśmy przed chwilą.
Ugnę Galan nie ma łatwo. Po pierwsze dlatego, że on, w nim siedzi bardzo dużo rzeczy, które on nie przerobił jeszcze w sobie. No jest alkoholikiem, jest ciężkim alkoholikiem, który walczy nie tylko ze swoimi traumami, ale ze swoją chorobą, z utratą bliskich, ale również ma w sobie gen rozwiązywania zagadek, czynienia dobra. I ale wokół jest zło. I w związku z tym on mierzy się z tym złem za każdym razem. I to zło za każdym razem pozostawia na nim blizny.
Budujesz też ciekawe postaci kobiece. Niestety te kobiety nie najlepiej kończą w twoich powieściach. Czy bohaterki, które poznaliśmy wcześniej, które większość twoich czytelników uwielbiała, jeszcze się pojawią? Zapytam tak ogólnie. Myślę, że większość czytelników doskonale wie, co mam na myśli.
Niektóre kobiety tak. Niektóre kobiety tak.
A niektóre zmarły i nie zostaną wskrzeszone.
Tego nie chcę mówić. Bo na każdym spotkaniu autorskim, na każdym spotkaniu, gdzie mam kontakt z moimi czytelnikami, tak, spotykam się zawsze z tą samą, nie chcę powiedzieć pretensją.
Reprymendą.
Reprymendą to jest dobre słowo, a nieraz nawet dostaję wiadomości, żebym przemyślał być może kolejną część, jak się rozpocznie kolejna część po sierocińcu. Ale ja mam to dobrze przemyślane. Pojawiają się w latawcu nie tylko bohaterowie, którzy idą z nami od samego początku, ale również nowe postaci. I ja mam nadzieję, że czytelnicy i czytelniczki zwiążą się z tymi nowymi postaciami również.
To bardzo ogólna odpowiedź. To miejsce, w którym teraz jesteśmy, czyli Szczecińska Łasztownia, to nie jest miejsce, które widać w twoich powieściach, bo ono jest dla miasta odzyskane całkiem niedawno. To właściwie jest takie miejsce, którego nawet jeszcze te 15-20 lat temu dobrze myśmy nie znali. A w tej chwili jest to coś, co staje się sercem Szczecina. Czy wtedy, kiedy patrzysz na to, co nas tutaj otacza, tu mamy właściwie tylko czubki tych dźwigozaurów. Patrzymy na nie prawie z góry. Widzimy cały czas funkcjonujące wesołe miasteczko. To masz nadzieję, że Szczecin będzie innym miastem jeszcze za 10-15 lat niż jest teraz? Czy ktoś, kto przyjechał tu na przykład na pierwszy finał regat dzisiaj, by tego miasta nie poznał według ciebie?
Ja powiem państwu, że naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem, że mogę tutaj sobie stać i patrzeć na to, jak to miasto się zmieniło. Bo nawet w mojej książce...
Możemy tam podejść.
Tak, możemy podejść. To wyobraźcie sobie państwo, że po pierwsze widzę rozświetlone miasto, kolorowe, podświetlone budynki, lampy odbijające się w tafli wody, urząd wojewódzki pięknie oświetlony. No to jest coś niesamowitego. A to, co jest najważniejsze, to, że jesteśmy tak blisko wody. Mamy tutaj bulwary również oświetlone. Możemy sobie teraz wychylić się z tarasu Morskiego Centrum Nauki i widzieć pluskającą wodę. No to jest coś niesamowitego. Chyba zawsze tego chcieliśmy, żeby Szczecin był tak blisko wody, tak jak to było jeszcze przed II wojną światową, zanim to miasto zostało zburzone. I ja pamiętam jeszcze kilka dobrych lat temu, może kilkanaście dobrych lat temu, to miasto było pesymistyczne. Wydawało się, że nie ma nadziei. Inne miasta się tak rozwijały, a nasze gdzieś tam stało w miejscu, a teraz to miasto jest naprawdę piękne. I powiem państwu jeszcze taką ciekawostkę, że odwiedził mnie niedawno mój kolega z wydawnictwa Filia. Przyjechał tu właśnie z tego powodu, że coraz więcej autorów pisze o tym Szczecinie. On musiał w końcu zobaczyć ten Szczecin, no i wyjechał stąd zachwycony.
Ja mu się wcale nie dziwię, to nie jedyna chyba osoba, która w ostatnim czasie tak się zachwycała naszym miastem. Wielu autorów, właśnie szczecińskich autorów, wykorzystuje i Odrę, i Jezioro Dąbskie, i te wszystkie rozlewiska, które tutaj mamy, do tego, żeby tam umieścić akcję swojej powieści. Leszek Herman, między innymi mi bliskie Siadło Dolne, ale także inne rejony Szczecina, oczywiście jak to w tego typu kryminałach, znajdowały się tam zwłoki osób, które zostały zamordowane, no i tutaj można wiele takich przykładów wymieniać i u wielu pisarzy. Czy ciebie nie kusi, żeby trochę tę wodę wykorzystać w swoich książkach, czy może w tych, które już piszesz, takie elementy też będą?
W tej książce, którą piszę teraz...
Czyli tej, która ukaże się po latawcu.
Tej, która ukaże się po latawcu. Jest to opowieść współczesna. I właśnie nawet wczoraj zakończyłem rozdział, którego akcja działa się właśnie na Łasztowni. Bohaterowie przychodzili obok Morskiego Centrum Nauki. Duża część tej akcji jest w starej rzeźni. Także przenoszę bohaterów do współczesnego Szczecina. I muszę Państwu powiedzieć, że chyba to działa, że czytelnicy z całej Polski widzą naszymi oczami ten Szczecin i chcą tutaj przyjeżdżać. Ja oczywiście zamorduję zapewne jakiegoś mojego bohatera i być może nawet jego trup będzie pływał w tej rzece.
Całe szczęście to są fikcyjne sytuacje.
Tak, ale to właśnie czyni to miasto, nie to, ale również to, czyni to miasto takim ciekawym, bo szanowni Państwo, duża część gospodarki skandynawskiej opiera się na tej turystyce powieściowej, kryminalnej. Ludzie przyjeżdżają z tego świata, żeby zobaczyć, którymi uliczkami chodzili bohaterowie powieści Jean Nesbo. Także Szczecin, dzięki temu, że ma takich pisarzy jak Stellar czy Herman, ściąga tutaj ludzi, którzy przyjeżdżają właśnie dla ich bohaterów.
To jest tak, że my też organizujemy takie spacery. Robiliśmy kilka lat temu, już wtedy, kiedy na naszej antenie było Sedinum, spacer po Szczecinie śladami książki Leszka Hermana. Tłumnie Państwo przyszli. Mam nadzieję, że tak też będzie pod koniec tego miesiąca, kiedy będziemy spacerować po Szczecinie śladami bohaterów szóstki Przemysława Kowalewskiego. Czy ty, jeżdżąc gdzieś w różne miejsca, nie tylko w Polsce, ale też na świecie, masz ochotę tak zwiedzać miasta?
Ja dopiero od czasu, jak zacząłem pisać, to zacząłem się zastanawiać nad tym, czy przypadkiem w tym mieście, w którym teraz jestem, ktoś napisał jakąś historię i poszukuję tego, tak. No ale to się zmieniło właściwie od roku. Jeszcze w wielu miejscach na mnie czekają, żebym je odwiedził. Ale przyznam szczerze, że jestem sam niesamowicie zainteresowany tym spacerem miejskim, które organizuje radio właśnie 31 sierpnia, bo już wiem, że będziemy mogli wejść do Komendy Wojewódzkiej Policji i to nie od tak sobie sami będziemy po tej komendzie chodzili, tylko będzie nas oprowadzał szczeciński, można powiedzieć, Indiana Jones w mundurze, czyli pan doktor Łuczak. Ja jestem naprawdę, mogę powiedzieć, że jestem podjarany tym spacerem, bo zobaczymy naprawdę kilka fajnych miejsc, w których ja sam nie byłem. Nie wiem, czy się uda nam wejść do kościoła świętego Piotra i Pawła.
Ale mamy taką nadzieję.
Ale mamy taką nadzieję, więc myślę, że się będzie naprawdę dużo działo. A tak optymistycznie jestem nastawiony po tym ostatnim spacerze, który był zorganizowany przez Bibliotekę Miejską w Szczecinie śladami kozła. No bo pojawiło się tak ogromna ilość ludzi, że był problem, żeby się wszyscy zmieścili na tym niebieskim mostku na wzgórzu Kupały, bo to było ponad 150 osób. Także Szczecinianie chcą uczestniczyć w tym życiu literackim, chcą podążać śladami bohaterów, chcą widzieć to miasto, które było widziane oczami autorów. I to jest coś niesamowitego, to jest piękne.
Czy gdybyś mógł po prostu sobie wybrać takie miasto w Europie, którym podążałbyś śladami jakiegoś ulubionego bohatera literackiego, to doskonale wiesz, jakie by to było miasto i jaki bohater?
Myślałem o Lizbonie, ale z polskich miast to na pewno Wrocław. Tam jest kilku fajnych autorów. Jeden wybitny retro autor krajewski. Śladami jego bohaterów to byłoby coś niesamowitego. Ale przyznam szczerze, że teraz dopiero zacząłem czytać tych naszych autorów kryminałów, poznaję ich i zwracam uwagę na to, jak opisują miasto. Niektórzy, przyznam, że przechodzą obok. Dla nich ważniejsza jest sama akcja, dla nich ważniejsza jest sama historia kryminalna, śledztwo, a dla innych, jak na przykład dla Roberta Małeckiego, który zresztą niedługo będzie w Szczecinie, z którym będę miał panel nawet w piątek na festiwalu literackim. On już to swoje miasto tak bardzo ładnie opisuje. Stara się pokazać każdy element, nie wiem, wieży kościelnej. I to jest fajne.
Ja myślę, że długo moglibyśmy tak o tych książkach rozmawiać. Jutro też Państwa zapraszam o godzinie 19 w Książce na Lato. Porozmawiamy. Gościem będzie i Marcin Grzelak, i Krzysztof Lichtblau, który właśnie opowie o tym festiwalu literackim wspomnianym. A my już dzisiaj dziękujemy. Zapraszamy na stronę internetową radioszczecin.pl/6. Tam można znaleźć wszystkie odcinki tego audiobooka. Przemysław Kowalewski był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A my już Państwu dziękujemy. Żegnamy się z MCN-u. Joanna Skonieczna, Mariusz Tałajkowski, Patryk Srokowski. Do usłyszenia.